Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Prawo i Sprawiedliwość otrzymało największą liczbę głosów w wyborach do sejmików, ale to Koalicja Obywatelska zwyciężyła w 10 województwach. Peter Pellegrini wygrał wybory prezydenckie na Słowacji. Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska zarzucają Izraelowi niewystarczające działania na rzecz ochrony ludności cywilnej. Prezydent Ukrainy twierdzi, że jego armii brakuje rakiet do systemów obrony powietrznej. Na granicy Armenii z Azerbejdżanem doszło do wymiany ognia. Chiny przeprowadziły manewry w odpowiedzi na ćwiczenia wojskowe Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników na Morzu Południowochińskim. Poniedziałek, 8 kwietnia, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Z sondażowych wyników opublikowanych w niedzielę wieczorem przez Ipsos wynika, że Prawo i Sprawiedliwość w skali kraju otrzymało największą liczbę głosów w wyborach do sejmików wojewódzkich. Koalicji Obywatelskiej udało się wygrać w 10 województwach. Według pracowni Ipsos na PiS zagłosowało 33,7% wyborców, z kolei na Koalicję Obywatelską 31,9%. Trzecie miejsce z wynikiem 13,5% uzyskała Trzecia Droga, czyli Koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Na Komitet Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców swój głos oddało 7,5% wyborców, a na Lewicę 6,8%. Koalicja Obywatelska ogółem wygrała wybory do sejmików 10 województw, w pozostałych 6 triumfował PiS. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, cytując Marka Twaina, stwierdził, że wiadomość o jego śmierci jest cokolwiek przedwczesna. W jego opinii PiS odniósł 9. wyborcze zwycięstwo z rzędu i mógłby dzisiaj uzyskać jeszcze więcej w wyborach parlamentarnych. Premier Donald Tusk, komentując wyniki KO, stwierdził, że jego ugrupowanie wykonało kolejny krok do przodu, bo w porównaniu do poprzednich wyborów wygrało w 2 kolejnych województwach. Z sondaży Exit Polls wynika, że w Warszawie, Gdańsku i Katowicach nie będzie potrzebna druga tura wyborów na prezydenta miasta, bo reelekcję uzyskali Rafał Trzaskowski, Aleksandra Dulkiewicz i Marcin Krupa. Za 2 tygodnie do urn ponownie pójdą m.in. mieszkańcy Krakowa, Wrocławia, Poznania czy Rzeszowa. Przewodniczący parlamentu Peter Pellegrini pokonał w wyborach prezydenckich na Słowacji kandydata opozycji Iwana Korczoka. Prezydent elekt w pierwszym powyborczym wywiadzie skrytykował udzielanie pomocy wojskowej Ukrainie. Na Pellegriniego zagłosowało blisko 1,4 miliona Słowaków, czyli ponad 53% wszystkich głosujących. To najlepszy wynik uzyskany przez zwycięzcę słowackich wyborów prezydenckich od 1999 roku. Komentując rezultaty głosowania, stwierdził, że uczestniczył w najbrudniejszej kampanii w ciągu swojej blisko 20-letniej kariery politycznej, za co ma odpowiadać wspierający jego rywala były premier Igor Matowicz. Pellegrini skrytykował politykę dozbrajania Ukrainy, choć w przeszłości popierał wysyłanie jej sprzętu militarnego, teraz określił mianem tragedii wspieranie konfliktu zbrojnego, który od 2 lat nie może zostać rozstrzygnięty. Ponadto zapowiedział rezygnację z członkostwa w założonej przez siebie przed 4 laty partii Głos Socjalna Demokracja. Korczok uważa, że przegrał wybory, bo kampania nie była uczciwa, a jego rywale przedstawiali go jako kandydata wojny. Były minister spraw zagranicznych na razie zamierza odpocząć, dlatego nie zadeklarował, czy wykorzysta swoje powyborcze poparcie do stworzenia nowej partii politycznej. Urodzony w 1975 roku, Pellegrini w latach 2018-20 był premierem Słowacji. Od października ubiegłego roku pełnił funkcję przewodniczącego parlamentu. Jego ugrupowanie współtworzy koalicję wspierającą premiera Roberta Fico. Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska zarzucają Izraelowi, że nie podejmuje działań na rzecz ochrony ludności cywilnej w Strefie Gazy, a także utrudnia dostarczanie jej pomocy humanitarnej. W martwym punkcie miały utknąć negocjacje Izraela z Hamasem na temat zawieszenia broni i wymiany zakładników. Izrael w związku z międzynarodową presją otworzył niedawno 2 swoje przejścia graniczne, poprzez które transportowana jest pomoc humanitarna dla palestyńskiej enklawy. Według wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella, zapewnienie dostępu do punktów Erezie i portów Ashdod to za mało, aby uratować Strefę Gazy przed głodem. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres także zarzuca Izraelowi niewystarczające działania w celu zapewnienia Palestyńczykom pomocy humanitarnej i ochrony ludności cywilnej przed skutkami działań wojennych. Zarazem ma nadzieję, że wdrażane obecnie środki doprowadzą do prawdziwej zmiany paradygmatu wobec tej kwestii. Według stacji CNN palestyński Hamas miał odrzucić nową propozycję zawieszenia broni i wymiany zakładników, bo nie uwzględnia niemal żadnych postulatów ugrupowania. Rozmowy w Kairze zostały wznowione w niedzielę, a prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden miał zwrócić się do przywódców Kataru i Egiptu, aby wywarli presję na liderów Hamasu. Sami Palestyńczycy domagają się całkowitego wycofania izraelskiej armii ze Strefy Gazy, wprowadzenia trwałego zawieszenia broni i umożliwienia powrotu do domów ludziom wypędzonym z północnej części enklawy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że jego armii brakuje pocisków do systemów obrony powietrznej. Wezwał więc zachodnich sojuszników do udzielenia Ukrainie większej pomocy wojskowej, w tym do dostarczenia baterii systemu Patriot. W ostatnim czasie Rosjanie kontynuują zmasowane ataki, których głównym celem jest ukraińska infrastruktura krytyczna. Zełenski twierdzi, że przy obecnej intensywności nalotów już niedługo siłom zbrojnym Ukrainy zabraknie pocisków do obrony przeciwlotniczej. Potrzebują one zwłaszcza systemów rakietowych dalekiego zasięgu. Prezydent Ukrainy wciąż wierzy, że Kongres Stanów Zjednoczonych przyjmie warty 60 miliardów dolarów nowy pakiet pomocy militarnej dla jego kraju, który od kilku miesięcy jest przedmiotem sporu amerykańskich parlamentarzystów. Zełenski liczy zwłaszcza na dostarczenie blisko 25 baterii systemów rakietowych Patriot. Zdaniem ukraińskiej głowy państwa sytuacja na froncie powinna poprawić się wraz z dostawą myśliwców F-16. Zełenski zaznaczył, że ich liczba nie będzie jednak wystarczająca, aby obronić ukraińską przestrzeń powietrzną przed rosyjskimi kierowanymi bombami lotniczymi. Szef gabinetu ukraińskiego prezydenta Andrii Jermak w wywiadzie dla portalu Politico także zwracał uwagę na konieczność dostarczenia siłom zbrojnym Ukrainy systemów Patriot. Jego zdaniem bez dostaw sprzętu do obrony przeciwlotniczej nie będzie możliwe ochronienie miast przed kolejnymi rosyjskimi bombardowaniami. W sobotę w kilku miejscach na granicy Armenii z Azerbejdżanem doszło do wymiany ognia. Armenia twierdzi, że padła ofiarą prowokacji ze strony Azerbejdżanu, z kolei władze w Baku oskarżają Erywań o zaatakowanie pozycji zajmowanych przez azerbejdżańskie wojska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Armenii poinformowało w sobotę, że do wymiany ognia doszło w wielu miejscach na armeńsko-azerbejdżańskiej granicy. Starcia miały związek z ruchami kilkudziesięciu azerbejdżańskich pojazdów, co zdaniem Armenii było celową prowokacją ze strony jej sąsiada. Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu twierdzi z kolei, że od piątku wojska Armenii blisko 30 razy ostrzeliwały pozycje zajmowane przez azerbejdżańską armię. Dodatkowo armeńskie siły miały zacząć gromadzić sprzęt wojskowy na granicy obu państw, chociaż według misji obserwacyjnej Unii Europejskiej nie doszło do żadnych niezwykłych ruchów wojsk. Władze w Baku przy tej okazji oskarżyły kraje zachodnie o zaognianie sytuacji poprzez sugestie, że Azerbejdżan przygotowuje się do operacji zbrojnej przeciwko Armenii. Wymiana ognia na armeńsko-azerbejdżańskiej granicy miała miejsce po piątkowym spotkaniu premiera Armenii Nikoły Paszyniana z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. Unia Europejska zapowiedziała przekazanie Armenii blisko ćwierć miliarda euro na wsparcie jej gospodarki. Bruksela i Waszyngton zadeklarowały również dalsze poparcie dla Erwania w zakresie wzmacniania demokracji i praworządności. Blinken jeszcze przed spotkaniem z Paszynianem zaapelował do prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa, żeby nie torpedował procesu pokojowego poprzez prowokacje graniczne i swoją retorykę. Chińska Republika Ludowa wysłała patrole bojowe na Morze Południowochińskie, odpowiadając w ten sposób na manewry wojskowe prowadzone przez Stany Zjednoczone, Filipiny, Japonię i Australię. Morze Południowochińskie jest przedmiotem sporu między Chinami i państwami Azji Południowo-Wschodniej. Władze w Pekinie roszczą sobie prawo do całkowitej kontroli nad akwenem, dlatego przed kilkoma dniami skrytykowały obecność filipińskich statków na jego terenie. Nie uznają one też międzynarodowych orzeczeń w sprawie swobody żeglugi na tym terenie. Marynarka wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej wysłała więc w niedzielę swoje patrole bojowe na Morze Południowochińskie, reagując na wspólne ćwiczenia wojskowe przeprowadzone przez Stany Zjednoczone i ich regionalnych sojuszników. Zostały one zorganizowane na kilka dni przed trójstronnym szczytem w Waszyngtonie, w którym wezmą udział przywódcy Stanów Zjednoczonych, Filipin i Japonii. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin poinformował, że manewry miały na celu zapewnienie zainteresowanych państw, że będą one mogły swobodnie żeglować i działać tam, gdzie pozwala na to prawo międzynarodowe. Filipiny prowadzą negocjacje z Japonią na temat paktu obronnego, przewidującego wzajemne rozmieszczenie wojsk obu państw na swoich terytoriach. Wcześniej Filipińczycy zawarli podobne umowy z Ameryką i Australią. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.